Witam was bardzo serdecznie, bracia i siostry, i pozdrawiam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zanim przypomnę krótko, o czym mówiliśmy i zanim będziemy postępować nieco dalej, chciałbym przede wszystkim i na wstępie przekazać wam bardzo serdeczne, chrześcijańskie, ciepłe, gorące pozdrowienia z trzech zborów, które w ubiegłym tygodniu odwiedziłem. A w piątek, w sobotę i w niedzielę usługiwałem w zborach takich jak Hajnówka, gdzie mieliśmy dwa nabożeństwa, Dubicze Cerkiewne, gdzie mieliśmy jedno nabożeństwo, i Bielsk Podlaski, także tam mieliśmy jedno nabożeństwo. No, są to zbory leżące na wschodnich terenach naszego kraju, północno-wschodnich terenach naszego kraju, a więc tam nieopodal Białegostoku. Muszę powiedzieć, że wracałem stamtąd bardzo, bardzo zbudowany, bo może tym braciom tam wiele nie dostaje z powodów materialnych, ale muszę powiedzieć, że ich postawa duchowa, ich zaangażowanie w modlitwę, no było dla mnie osobiście ogromnym zbudowaniem. Może powiem tylko takich kilka szczegółów. O godzinie 18, a więc 6, tak jak tu u was i u nas, ma się rozpocząć nabożeństwo, miały się rozpoczynać nabożeństwa. O godzinie 5:30 już znaczna część zboru się gromadziła i wchodzili do kaplicy, od razu klękali na kolana i od razu się modlili. I to nie tak gdzieś tam szeptem, do ławki, pod ławką, tylko głośno, głośno modlili się, wołali do Boga. No nie wsłuchiwałem się, o co się modlili, bo to był taki trochę głośna modlitwa. I ta modlitwa trwała do godziny 18, no za 5, potem wstawali. I bez żadnych rozpoczynań oficjalnych, witań i tak dalej, po prostu zaczynali śpiewać. I śpiewali, śpiewają no, pół godziny, oczywiście ze śpiewnika pielgrzyma, podają pieśń za pieśnią, pieśń za pieśnią, i dopiero w pół do zaczynają się modlić i powiedzmy dalej kontynuowane jest nabożeństwo. I cóż, no Bóg się przyznaje do ich modlitw, bo w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch tygodniach około 30 osób spośród młodzieży i nie tylko zostało ochrzczonych Duchem Świętym. A więc przeżywają takie tam miejscowe przebudzenie, miejscowe poruszenie. A fenomenem jest zbór w Dubiczach Cerkiewnych. Jest to jeden z wiejskich zborów. Liczyłem potem i zdaje się, że mamy w naszym kościele około 7 wiejskich zborów. No i cóż mogę powiedzieć, bo je wszystkie znam, że większość tych wiejskich zborów się niestety zmniejsza. Na wsi presja środowiska jest zdecydowanie większa, bo tam się wszyscy znają, niż powiedzmy w blokowiskach w mieście. Tam jeden drugiego nie zna, więc też nie może mu zaglądać się, że tak powiem, do garnka, by się interesować, kim ten człowiek jest. A na wsi to jest inaczej. Tam każdy zna, tam jedni drugich znają, obserwują. No i wiecie, że wtedy łatwiej jest się z czegoś tam zgorszyć albo coś wytknąć. I może też właśnie dlatego, no poza tym na wsi młodzież nie ma zajęcia, ucieka do dużych miast. I w związku z tym większość wiejskich zborów w naszym kraju systematycznie się zmniejsza. No, mówiłem już wam swego czasu o Brzeżawie. Przed wojną ten zbór liczył około 148 osób. Jeszcze za moich czasów, gdy ja się nawracałem, tam było około 50 osób. Dziś, jeśli tam jest 10 osób, to jest wszystko, a więc około 10 osób. Reszta się porozjeżdżała, reszta gdzieś w mieście, gdzieś za granicą. No i te najstarsze osoby, które już no, nigdzie wyjechać nie mają potrzeby, są na miejscu. I tak można by było mówić praktycznie o każdym zborze wiejskim w naszym kościele. Natomiast zbór w Dubiczach Cerkiewnych tym się charakteryzuje, że dzięki Bogu nie tylko się nie zmniejsza, ale się zdecydowanie zwiększa. Bo 7 lat temu ostatni raz byłem w tym zborze, było ich około 50-60, a teraz mówiono mi, że jest ich około 120. No więc to jest fenomen na skalę naszego kraju. Wiejski zbór tak się powiększa. I dziwne, że ci ludzie no mają czas przede wszystkim na modlitwę. Praktycznie codziennie się schodzą na modlitwę. I modlą się, i gorąco się modlą. No i są tego skutki, są tego rezultaty. Muszę przyznać, że wracałem stamtąd bardzo, bardzo zbudowany i dziękowałem Bogu za tych skromnych, prostych braci tam z terenów wschodnich, a więc Hajnówki, z Dubicz Cerkiewnych i z Bielska Podlaskiego. I te trzy zbory także za moim pośrednictwem przekazują wam pozdrowienia serdeczne, chrześcijańskie. Mówiłem, że w środę od jakiegoś czasu prowadzę tutaj rozważanie Bożego Słowa. No więc skoro, bracie, tam będziesz, to prosimy, pozdrów zbór w Wiśle. A więc pozdrawiam was i jak będę z nimi w kontakcie, to im przekażę, że to zrobiłem. Tak, a teraz już wrócimy do naszych rozważań. O czym mówiliśmy ostatnio? A więc ostatnio mówiliśmy o tym, co się będzie działo po zabraniu Kościoła. Co się będzie wydarzać po zabraniu Kościoła. A więc najprawdopodobniej po zabraniu Kościoła Kościół stanie przed sądową stolicą Chrystusową, by się rozliczyć z tego, co czynił w ciele, dobrego lub złego. Pamiętacie te wypowiedzi zapisane na stronicach Pisma Świętego. I w wyniku tego rozsądzania przed sądową stolicą Chrystusową jedni otrzymają nagrody, a więc oprócz życia wiecznego zostaną także odznaczeni nagrodami za swoją działalność, za dobre czyny, a drudzy zostaną zawstydzeni z powodu swojej opieszałości, swojego lenistwa ograniczającego się do tak zwanego niedzielnego chrześcijaństwa. Uważali bowiem, że wszystko, co mają do zrobienia, to przychodzić w niedzielę na nabożeństwo. W tygodniu to już za ciężko, a więc w niedzielę, a więc tak zwane niedzielne chrześcijaństwo. A więc ci ludzie choć zbawienia dostąpią, bo zbawieni jesteśmy z łaski. Ale ze względu na brak jakichkolwiek uczynków, jakiegokolwiek działania, no otrzymają zawstydzenie za swoją opieszałość, jak powiedziałem, i lenistwo. A potem, kiedy już zakończy się to ten sąd przed sądową stolicą Chrystusową, i o tym mówiliśmy ostatnio, Chrystus przedstawi swoją oblubienicę, swoją małżonkę swojemu ojcu. I pamiętacie, wprowadzi ją do tak zwanej sali tronowej, na środku której Jan zobaczył, że stał tron, a na tym tronie siedział ktoś. Wiadomo, że chodzi tu o Boga Ojca i Chrystus wprowadzi właśnie przed ten tron, stojący po środku sali tronowej swoją oblubienicę, by ją przedstawić swojemu ojcu. I pamiętacie, mówiliśmy, że przed tronem w niebie było morze szkliste, przeźroczyste jak kryształ. Rozważaliśmy, co to może znaczyć. I doszliśmy do wniosku, że to nikt inny jak tylko Boży lud z różnych języków, narodów, i że tym się charakteryzował ten Boży lud, przedstawiony tu w formie morza, tym się charakteryzował, że był czysty, przeźroczysty jak kryształ. Bo Boże Słowo w innym miejscu powiada, że nie wejdzie tam nic skalanego, nic nieczystego, a więc ci, którzy liczą na to, że wejdą, muszą bezustannie prać szaty swoje we krwi barankowej, aby być czystymi i przeźroczystymi, by móc stanąć przed tronem Wszechmogącego Boga. I powiedzieliśmy też, że biorąc pod uwagę słowo wypowiedziane przez królową Sabę, która odjeżdżając z dworu króla Salomona powiedziała: o królu Salomonie, szczęśliwi są ci twoi słudzy, ludzie, którzy mogą stać przed obliczem twoim. A Pan Jezus powiedział: a tu jest ktoś większy niż Salomon. A więc gdy będziemy stać przed tronem Ojca, to jest nieporównywalnie większy zaszczyt niż stawać przed tronem Salomona. I w związku z tym każde dziecko Boże, każdy wierzący powinien dążyć do tego, żeby jego życie było na tyle przygotowane, byśmy mogli stanąć przed wielkim tronem, na którym zasiadać będzie Bóg Ojciec. Ale żeby to się mogło stać, musimy być wcześniej zabrani. Takim człowiekiem, który został zabrany, jest wiadomo Henoch. A co czytamy o Henochu? O Henochu czytamy bardzo niewiele. Czytamy, że był między innymi prorokiem. Juda mówi, że Henoch prorokował. Ale o Henochu czytamy także w liście do Hebrajczyków, że zanim został zabrany, otrzymał świadectwo w sercu swoim, że się podoba Bogu. A więc, bracia i siostry, powiem tak, nie ma u Boga względu na osobę. A więc Henoch nie może być jakimś wyróżnionym człowiekiem ponad wszystkich innych ludzi. Tym bardziej, że nie żył w okresie łaski, żył przed potopem. Możemy więc powiedzieć tak, skoro Henoch, człowiek żyjący poza łaską, w okresie przed potopem, przed krzyżem, my żyjemy już po krzyżu, za krzyżem, skoro Henoch miał świadectwo dane mu przez Ducha Świętego, że jego życie podoba się Bogu, to tym bardziej nam, powiada Paweł, Duch Święty może poświadczać, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tym, którzy go przyjęli, powiada Jan, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. A zatem mówiliśmy o tym, co się będzie działo z Kościołem po jego zabraniu. Rozpoczynaliśmy dzisiaj nabożeństwo pieśnią Na taborze, a to znaczy pieśnią, której jedna ze zwrotek mówiła: na taborze tak błogo, lecz zejść trzeba w dół. Ja wiem, że dobrze nam już jest mówić o niebie i myśleć o niebie, ale dzisiaj musimy niestety zejść w dół. A więc niestety musimy wrócić na tę ziemię, z której zostaliśmy zabrani. Bo musimy pomyśleć o tym, powiedzieć o tym, zastanowić się nad tym, co się będzie na ziemi wydarzyć. Bo, bracia i siostry, zabranie Kościoła to nie jest koniec świata. Nie myślmy tak, że zabranie Kościoła, paruzja, jest końcem świata. Ale gdzież tam? To nie jest koniec świata. Zabranie Kościoła nie oznacza końca świata. To tylko ludzie nieobeznani z prawdami Słowa Bożego mówią bezustannie o końcu świata. My mówimy, że zabranie Kościoła nie oznacza końca świata. Nie. Na ziemi w dalszym ciągu będą miały miejsce pewne wydarzenia i one będą się toczyć swoim rytmem, mimo iż zabrany został Kościół. A więc zabranie Kościoła nie oznacza końca świata. Co się więc będzie działo? Wracamy z powrotem dzisiaj na ziemię. Co się więc będzie działo na ziemi po zabraniu Kościoła? Muszę wam powiedzieć, że będziemy mówić o bardzo trudnych przeżyciach, o trudnym czasie, który nastanie na ziemi po zabraniu Kościoła. A więc przede wszystkim musimy powiedzieć, że kiedy Kościół zostanie zabrany na ziemi, powstanie niesamowity chaos. Niesamowite kryzysy zaczną wybuchać. Dlaczego, zapytacie? Odpowiedź jest prosta, oczywista. Bo z ziemi zabrana została sól, która nie dopuszczała do psucia się. Bo z ziemi zabrane zostało światło, które nie pozwalało, aby ciemność zbytnio się rozprzestrzeniała. Przecież to Pan Jezus do uczniów swoich powiedział w Ewangelii Mateusza: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. A zatem to ta światłość świata, jaką jest Kościół, a zatem sól, która nie dopuszczała do psucia się, została z tej ziemi zabrana. Pamiętacie, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tesaloniczan? Pisze on tak mianowicie, że tajemna moc nieprawości już działa. A więc co znaczy słowo tajemna? Ta ukryta, działająca w tajemnicy, nie mająca możliwości się w pełni uzewnętrznić, ta tajemna moc nieprawości już działa. Działa. Nie trzeba mieć specjalnie oczu otwartych, by widzieć, że tajemna moc nieprawości już działa. Popatrzcie na młodzież, popatrzcie na małżeństwa, popatrzcie na ludzi. Ile jest zboczenia, ile jest zła, ile jest grzechu. Tajemna moc nieprawości już działa. Ale ona jest, ta działalność tej tajemnej mocy nieprawości jest ograniczana. Przez kogo? Przez kogo jest ograniczana, jest hamowana, jest powstrzymywana? Ktoś tej tajemnej mocy nieprawości stawia czoło, tamę, i ona nie może w pełni się uzewnętrzniać. Kto jest tą tamą? Kto powoduje, że ta moc musi być tajemna, a nie jawna? Kto jest tą siłą powstrzymującą tajemną moc nieprawości? Odpowiedź jest oczywista. Kościół. Kościół wspierany, wspomagany przez Ducha Świętego jest tą tajemną, jest tą mocą powstrzymującą działanie tajemnej mocy nieprawości. Kościół. Bracia i siostry, my jesteśmy tą barierą dla mocy zepsucia i grzechu. To my powstrzymujemy, będąc wspomagani przez Ducha Świętego. Ja się o tym wielokrotnie przekonałem przez taki prosty czyn. Jeżdżę od czasu do czasu, w tej chwili rzadziej niż kiedyś, pociągiem. I czasem siedzę sobie w przedziale, a wpada taka banda młodych ludzi, zaczynają przyklinać, bluźnić, jak to młodzi ludzie. Co drugie słowo to przekleństwo, co drugie słowo to jakieś bluźnierstwo. I kiedy ja już nie mogę wytrzymać, kiedy już moje uszy tego nie znoszą, wyjmuję z mojej teczki Biblię. Nic nie mówię. Wyjmuję tylko Biblię, otwieram Biblię i natychmiast w przedziale zapada cisza. Ja nic nie mówię, ja tylko otwieram Biblię i zaczynam czytać i obserwuję. Zerkają na siebie, patrzą na siebie i powoli, powoli znikają z przedziału. Nie pozwala im my jako Kościół tamujemy nieprawą moc, która się nie może w pełni rozprzestrzenić. Ale kiedy ta moc nieprawa się rozprzestrzeni, kiedy zaleje ten świat, kiedy pochłonie mężczyzn i kobiety, wtedy, kiedy Kościół zostanie zabrany. Tama, która wstrzymywała, ustąpiła, a teraz to piekło wyda całe swoje zepsucie. Cały grzech wyleje się na ten świat. I to będzie pierwszy powód, dla którego po zabraniu Kościoła na świecie nastąpi straszliwy chaos i straszliwe zamieszanie. Ale nie tylko ten. Przecież mówimy, że kiedy Chrystus przyjdzie i Kościół zostanie zabrany, to będą się działy rzeczy, no, jak to się mówi, dramatyczne, dantejskie sceny. No, możemy sobie wyobrazić pilota, który kieruje samolotem, siedzi za sterami i nagle pilot znika. I oto samolotem coś się zaczyna dziać. Możemy sobie wyobrazić kierowcę, który prowadzi autobus i nagle Pan go zabiera, bo przecież ilu jest wierzących kierowców. Pan go zabiera, co się dzieje z autobusem, co się dzieje z pasażerami. Możemy sobie wyobrazić te miliony aut osobowych za kierownicami, których siedzą wierzący ludzie. I oto Pan ich zabiera. Co się dzieje wtedy na autostradach? Co się dzieje wtedy na drogach? Co się dzieje? Kataklizm, wypadek za wypadkiem. Świat ogarnięty zostanie jednym wielkim pasmem nieszczęść. Niesamowite rzeczy się zaczną wydarzać, jeśli sobie tylko to potrafimy wyobrazić. I to będzie drugi powód, dla którego świat zostanie ogarnięty. Ogarnięty czym? Ogarnięty pasmem nieszczęść, chaosu i kryzysów. Ale w moim przekonaniu największym powodem chaosu, kryzysu po zabraniu Kościoła będzie to, o czym Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. A Pan Jezus powiedział, że gdy On przyjdzie, gdy przyjdzie, to dwie będą iść jedną ścieżką i jedna osoba będzie wzięta, druga zostawiona. Dwie osoby będą spać na tym samym łożu, małżeńskim łożu i jedna z nich będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwie będą leć na żarnach. No, dzisiaj już żaren nie ma, ale wtedy były. Jezus chciał podkreślić, że te dwie osoby były bardzo blisko siebie, trzymały ten sam drążek i kręciły tymi żarnami. I nagle jedna zostanie wzięta, druga zostawiona. No więc co się będzie działo, możemy sobie tylko wyobrazić w sercach tych osób, które zostały pozostawione. Będzie jeden krzyk, jeden wielki rozpacz. Jedna wielka rozpacz. Tak, tak, jeden wielki krzyk, jedna wielka rozpacz. Bo oto nagle ten ciągle niewierzący mąż, który odrzuca, nie przyjmuje, odrzuca, woli gdzieś tam spędzać czas przy piwie, przy wódce, stanie oto przed takim faktem. Położył się razem z żoną wieczorem do łóżka. Jeśli Pan przyszedł w międzyczasie w nocy, nagle stwierdzi, że wszystko pozamykane, drzwi, okna, żona zniknęła. Jeszcze przed chwilą czuł jej oddech, a oto jej nie ma. Co się stało? Oto dzieci wrócą ze szkoły. Po lekcjach, jak zwykle, biegną do domu. Matka, która zwykle czekała na nich z obiadem, okazuje się, że jej nie ma. Wszystko nastawione, wszystko przygotowane, wszystko się gotuje, a matki nie ma. Szukają tu i ówdzie, a matki nie ma. Możemy sobie wyobrazić wiele takich sytuacji. Cóż więc ci ludzie zaczną robić? Niektórym z nich się przypomni, co słyszeli być może w zborze, a może im ktoś przekazywał, może ta matka im przekazywała, może ta żona im przekazywała, że Chrystus przyjdzie i wtedy będziesz żałował, bo ja zostanę zabrana, a ty zostaniesz. I wtedy sobie nagle przypomną, uświadomią, że to im było mówione, że takie świadectwo im było składane. Cóż więc ci ludzie wtedy zaczną robić? Zaczną biegać w rozpaczy z miejsca na miejsce, a tu z głośników, a tu z radia, a tu z telewizji dochodzić będą wiadomości, że na całym świecie coś niezwykłego się wydarzyło, że miliony ludzi zniknęło w jednej chwili. Byli, nie ma ich. Szło dwoje, jedno zostało wzięte, drugie zostawione. Siedziało obok siebie dwoje, jedno zostało wzięte, drugie zostawione. Ojciec został wzięty, dzieci zostawione. Dzieci wzięte, ojciec zostawiony. Różne mogą być przypadki. Życie będzie pisać różne scenariusze, różne będą przypadki. Będzie i tak, że wierzący zostaną zabrani, a pastor zostawiony. I odwrotnie, pastor zostanie zabrany, a wierzący zostaną. Dramat będzie naśladował dramat. Ja pamiętam, kiedyś na ten temat usługiwałem w jednym zborze i mój 12-letni syn się temu przysłuchiwał. Bo ten temat od wielu, wielu lat w różnych zborach prowadzę. I oto mój syn się przysłuchiwał, 12-latek, temu, co ja mówiłem. I wróciliśmy wtedy do Warszawy, bo mieszkaliśmy w Warszawie. I na następny dzień, w poniedziałek, mówimy: synu, zostań tutaj w domu, my z mamą pójdziemy na 10 minut zrobić zakupy. Ale po 10-15 minutach wrócimy. I zostawiliśmy go samego w domu, a myśmy z żoną poszli, żeby coś tam kupić. Ale jakoś to nasze kupowanie się trochę wydłużyło i zamiast 15 minut byliśmy chyba z godziny, a może nawet dłużej. Wracamy do domu, a nasz syn stoi w przedpokoju i cały dosłownie dygoce. Dygoce zalane łzami. Pytamy: synu, co się stało? Dlaczego? Co ci się stało? A on w szczerości wtedy mówi: ja myślałem, że Chrystus was zabrał, a ja zostałem. I to był moment, kiedy nasz syn oddał swoje serce Jezusowi. Zdążył. Ale wielu nie zdąży. Dlatego rzeczą najmądrzejszą, kochani, do was się zwracam, którzy jeszcze nie przyjęliście Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, abyście zdążyli. Obyście zdążyli. Śpieszcie się, żebyście zdążyli. Bo my nigdy nie wiemy, kiedy to się stanie. Pan Jezus powiada, jak złodziej w nocy. Przyjdzie wtedy, kiedy się go najmniej spodziewamy. Dlatego śpieszcie się, żeby zdążyć. Najlepiej byłoby, jeśli tu na tej sali jesteście, żebyście to dzisiaj uczynili. Bo może się okazać, że tej nocy Pan Jezus przyjdzie i jutro już nie będziecie mieli tej szansy. A więc gdy Kościół zostanie zabrany, co się wydarzy? Na ziemi nastanie ogromny chaos. Ludzie, katastrofy, płacz, zawodzenie, nieszczęście. Ziemia stanie się jednym placem tragedii i nieszczęścia, chaosu i zamieszania. I wtedy ludzkość zacznie się rozglądać za jakimś wyjściem z sytuacji, za jakimś uporządkowaniem. Politycy zaczną apelować o spokój, o uspokojenie się. Naukowcy zaczną tłumaczyć, różnie zawsze znajdą jakieś bałamutne tłumaczenie, że to UFO porwało, że to kosmici porwali tych ludzi. Znajdą naukowcy z tytułami jakieś nielogiczne wytłumaczenie. Ale głównie ludzkość zacznie poszukiwać odpowiedzi na to, co dalej. Stało się, zniknęły miliony, no ale przecież trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś ten chaos, to zamieszanie uporządkować. Zaczną się rozglądać za kimś, kto by się stał liderem, by wyprowadzić ten świat z tego chaosu. I kochani, nagle ni stąd, ni z owąd wyłoni się człowiek, istota niezwykle błyskotliwa, mądra, która stanie jak gdyby na czele jakiegoś ruchu, jakiejś grupy ludzi, która stanie na czele jakiegoś komitetu, rządu, który będzie usiłował zapanować nad tym chaosem. I tę istotę, która pojawi się nagle, wyłoniona z tego chaosu, będzie istota, którą Biblia różnie nazywa. Biblia nazywa go przede wszystkim antychrystem. A więc po zabraniu Kościoła możemy śmiało powiedzieć, że pojawi się antychryst. I ten antychryst przez Boże Słowo jest nazywany różnie. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz trzeci, powiada o nim tak. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci wiersz. Jest tu napisane tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości. A więc nazywany jest człowiekiem niegodziwości. Syn zatracenia, a więc nazywany jest także przez Biblię synem zatracenia. Przeciwnik, a więc nazwany jest także przeciwnikiem. Natomiast przez Jana apostoła nazywany jest antychrystem. W jaki sposób on się pojawi? Jego pojawienie się, bracia i siostry, jest opisane aż przez dwa rozdziały objawienia świętego Jana. Dwa rozdziały objawienia świętego Jana opisują objawienie, pojawienie się antychrysta. Pierwszym rozdziałem, który pokazuje, w jaki sposób przyjdzie antychryst, to jest szósty rozdział Apokalipsy. To jest szósty rozdział objawienia świętego Jana. Drugi rozdział, który pokazuje jego naturę, a więc wchodzi jak gdyby w jego naturę, w jego głębie, kim on jest, to jest rozdział trzynasty. Rozdział trzynasty objawienia świętego Jana. Zanim popatrzymy na rozdział szósty, proszę zwróćcie uwagę na ten drugi rozdział, trzynasty rozdział. Trzynasty rozdział. Spójrzcie na pierwszy wiersz. Spójrzcie na pierwszy wiersz, by zobaczyć, w jaki sposób on się pojawi. W jaki sposób ta bestia, ten niegodziwy człowiek, inaczej antychryst, w jaki sposób on się objawi. Czytamy w 13 rozdziale: i widziałem, powiada Jan, wychodzące z morza zwierzę. A więc nazwany tu jest zwierzęciem, bo tu jest mowa o nim. Zwracam uwagę, iż nie będzie to jakiś anioł, który z nieba przyjdzie. Nie będzie to jakaś istota spoza ziemi. Czytamy, że ta bestia, to zwierzę, wyjdzie z morza. A już sobie chyba swego czasu powiedzieliśmy, co symbolizuje morze. Czego symbolem jest morze? Czego symbolem jest morze? Raz jeszcze przypominam 17 rozdział objawienia świętego Jana, wiersz 15. Tu jest powiedziane, wytłumaczone, czym jest morze. I mówi do mnie: wody, a więc morza, wody, które widziałeś, to ludy, tłumy, narody, języki. A więc co oznacza morze? Narody, ludy, języki, a więc mieszkańców ziemi. I oto 13 rozdział powiada, że właśnie z mieszkańców ziemi, spośród ludzi, wyłoni się ktoś, kogo Biblia nazywa zwierzęciem. A Paweł, to znaczy Jan go nazywa zwierzęciem i antychrystem. Natomiast Paweł nazywa go bestią, nazywa go synem zatracenia, niegodziwcem, a nade wszystko podkreśla człowiekiem. Więc gdy mówimy, że się pojawi antychryst po zabraniu Kościoła, to nie możemy myśleć, że to będzie ktoś, jakaś duchowa istota, istota jakiegoś upadłego anioła albo upadłego archanioła. Nie, to będzie człowiek, bo antychryst przecież będzie naśladował Chrystusa. I tak jak Chrystus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, tak choć on będzie, choć antychryst będzie natchniony i wyposażony przez diabła, o czym będziemy mówić nieco później, będzie mimo wszystko człowiekiem. A więc będzie człowiekiem. I to temu człowiekowi, czyli tej bestii, temu zwierzęciu, gdy mamy otwarty 13 rozdział, to trzeba to także, możemy to także zauważyć, temu zwierzęciu, temu antychrystowi diabeł przekaże siłę swoją i tron swój i wielką moc. Czytajmy wiersz drugi. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją. i tron swój i wielką moc. A więc ten człowiek zostanie namaszczony przez samego smoka. A kto się kryje pod symbolem smoka? No chyba nie muszę tłumaczyć, że tym smokiem jest sam diabeł. Diabeł jest tu przedstawiony pod postacią smoka. Zresztą to będziemy widzieć także, gdy będziemy analizować 12 rozdział, gdzie Michał Archanioł walczy ze smokiem, czyli z diabłem. Jeżeli się chcecie przekonać, no to bardzo proszę, możecie to zobaczyć. Możecie to zobaczyć w rozdziale 12, gdzie jest mowa w wierszu 9 o tym, że z tym smokiem jest diabeł. I zrzucony został, wiersz 9, 12 rozdziału, i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. No więc ten sam smok tutaj w rozdziale 13 przekazuje potężną moc, siłę i tron swój i wielką moc swojemu posłańcowi, antychrystowi. Tak jak Bóg Ojciec swojemu Synowi udzielił mocy do wykonania misji, gdy Jezus stał w rzece Jordan, Duch Święty na Niego stąpił, uzdatniając Go, wyposażając Go, jak mówimy dzisiaj, namaszczając Go do wykonania zadania, misji zbawczej. Tak diabeł namaści swojego sługę, człowieka, antychrysta, swoimi możliwościami, aby siał spustoszenie i tragedię na świecie. A więc diabeł otrzyma, przepraszam, antychryst otrzyma swoją siłę, swój tron i wielką moc od diabła, od samego diabła. I tutaj muszę pewną rzecz wtrącić. Może się ktoś ze mną nie zgodzić, ale to już jest twoja sprawa, drogi bracie albo droga siostro. Ja muszę swoje przemyślenie, swoje uwagi wypowiedzieć. Dzisiaj co niektórzy w swoim fanatyzmie chcą udowadniać, że diabeł jest pozbawiony mocy. Ja nawet kiedyś słuchałem kaznodziei, który mówił, jeśli cię diabeł atakuje, to weź go za ogon, daj mu kopa, wcześniej otwórz okno i wyrzuć go przez okno. Bo on jest pozbawiony mocy, on nie ma żadnej mocy, on jest bezsilny. Niektórzy chcą nawet powiedzieć, że jest jak galareta i naśmiewają się z niego i kpią z niego i drwią z niego. Ale wydaje mi się, że to jest nierozsądna postawa. Bo przecież pamiętacie, Biblia mówi wyraźnie, że nawet archanioł, sprzeczając się z diabłem o ciało Mojżesza, nie śmiał wypowiedzieć słowa urągania pod adresem diabła. Nierozsądnie czynią ci, którzy sobie dzisiaj z diabła robią żarty i kpiny i rysują go w taki lub inny sposób i mówią, że diabeł jest pozbawiony wszelkiej mocy. Skoro, jeśli byłby pozbawiony wszelkiej mocy, no to co by przekazał swojemu słudze antychrystowi? Co by przekazał? Skoro niektórzy wierzący mówią, że go pozbawiają codziennie mocy poprzez walkę z nim i poprzez wypowiadanie, że go pozbawiają mocy nad Wisłą, pozbawiają go mocy nad Ustroniem i tak dalej, i tak dalej. Naiwność. To jest naiwna postawa. Bo zwróćcie uwagę, Kościoła już na tej ziemi nie będzie, Kościół już będzie tam. A diabeł ciągle będzie posiadał moc. I kto z nim walczył w 12 rozdziale? Nie jakiś maleńki anioł, sam archanioł Michał. To znaczy, że diabeł był ciągle wielkim przeciwnikiem. No a tutaj czytamy, że diabeł przekazał mu swój tron i nie jakąś tam moc, tylko wielką moc. Czyli diabeł ciągle dysponuje wielką mocą. Czy się ze mną zgadzacie? A więc nierozsądnie jest wmawiać wierzącym ludziom, że diabeł to jest ktoś taki, kto już jest pozbawiony ze względu na to, na ich postawę mocy. To jest dziecinada w moim przekonaniu. To nie znaczy, z drugiej strony, że my jako wierzący ludzie mamy się go obawiać, mamy się go bać. Musimy pamiętać, co Jezus powie, co Biblia mówi. że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Piotr i Jakub mówią, przybliżcie się do Boga, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. To się wszystko zgadza. Ale to nie oznacza, że my możemy wobec Niego zajmować postawę lekkomyślną, nieodpowiedzialną. Może mu nawet na tym zależy. Bo jeśli zauważy, że nasza postawa jest nieodpowiedzialna, lekkomyślna, no to wtedy nas łatwiej może zwieść, łatwiej nas może pokonać. Na samym początku, po zabraniu Kościoła, objawi się Antychryst. W jaki sposób on przyjdzie? I to jest także perfidia przeciwnika. Bo gdy otwieramy z powrotem 6 rozdział objawienia świętego Jana, który to rozdział pokazuje nam jego pojawienie się, 13 rozdział, powtarzam raz jeszcze, objawia jego naturę, natomiast 6 rozdział pokazuje, w jaki sposób on przyjdzie. Oto w 6 rozdziale, w 1 wierszu czytamy: i widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Tu są przedstawieni są 4 jeźdźcy. Nie będziemy się nimi szczegółowo zajmować, bo my nie przerabiamy objawienia świętego Jana. My musimy podążać naprzód, żeby iść w rozważaniu wielkiego ucisku. Ale w każdym razie na początku wielkiego ucisku pojawi się Antychryst. I zwróćcie uwagę, jak on przyjdzie. On nie przyjdzie i nie objawi się ludzkości. Ja wam pokażę. Ja wam teraz dołożę. Nie, nie. On przyjdzie na białym koniu. A cóż symbolizuje biel? Pokojowy nastrój, pokojową postawę. Pokojową postawę. A więc on przyjdzie chytrze na białym koniu, jako dobroczyńca. Widzicie, jaki jest chaos? Popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie, co ten Chrystus narobił. Może i tak będzie mówił, ale ja, książę pokoju, na białym koniu przyjeżdżam do was, aby wam obwieścić pokój. I wtedy mówi Biblia, będą mówić: pokój, 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 bezpieczeństwo. A więc ja przychodzę, żeby wam pokazać drogę wyjścia z tej sytuacji. Dlatego przyjeżdża na białym koniu. Niektórzy mówią, że tu chodzi o Chrystusa. Nie, nie, tu nie chodzi o Chrystusa. Chrystus jest ciągle w niebie. Czytamy, że baranek, który jest w niebie, łamie pieczęcie. I na skutek tego, co baranek czyni, pojawiają się 4 jeźdźcy apokalipsy. Tak, Jezus przyjdzie na białym koniu, ale dopiero w 19 rozdziale objawienia świętego Jana. Tu natomiast w 6 rozdziale pojawia się Antychryst. Dlaczego w taki perfidny sposób, chytry sposób przychodzi na białym koniu? Dlaczego? Po co? I sprawa jest jasna. Po to, aby pozyskać sympatię ludzi. Aby swoją postawą ich zwieść do zaakceptowania go. Bo jemu będzie zależeć na tym, żeby ludzie go poparli, żeby ludzie za nim poszli, żeby ludzie się za nim opowiedzieli. I drogie siostry i drodzy bracia, dlatego w 3 wierszu, wybaczcie, że tak skaczemy, no bo to są 2 rozdziały mówiące o Antychryście. Zobaczcie, co jest napisane w 3 wierszu 13 rozdziału. W 3 wierszu 13 rozdziału jest powiedziane, a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. To także upodobnianie się do Chrystusa, który był raniony. Lecz śmiertelna rana jego była wygojona. Ale uwaga, ja na to chcę zwrócić uwagę. Ja chcę na to zwrócić uwagę. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi, a więc diabłu, za to, że dał zwierzęciu moc. także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, i tak dalej. I dalej także w wierszu 8 jest powiedziane, i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. A więc dlaczego on się pojawi jako darczyńca, dobroczyńca, jako ktoś, kto przynosi pokój na białym koniu, jako ktoś, komu można zaufać? Dlaczego? Po to, żeby mu ludzie zaufali, żeby zdobyć ich zaufanie, żeby się stać liderem, przywódcą wszystkich narodów, całego narodu, żeby naród go uznał za wybawiciela, no nawet Mesjasza. A więc Mesjasza, wybawiciela. Chcę wam powiedzieć, kochani, o coś, o czym może doskonale wiecie, albo przypomnieć, o czym doskonale wiecie, że gdy obserwuję wydarzenia, polityczne wydarzenia na tym świecie, gospodarcze wydarzenia na tym świecie, to wszystko zmierza w tym kierunku, aby mu przygotować jego nadejście i objęcie rządów. Wszystko idzie w tym kierunku. Jesteśmy wdzięczni, cieszymy się z tego, że oto nie musimy, jadąc do Niemiec, jadąc do Czech, jadąc do Belgii, Holandii, już wozić ze sobą paszportów i wozić ze sobą wiz. Nie ma czegoś takiego. Nastąpiła globalizacja tak zwana, a więc likwidacja granic. Ale czy wiecie, że w tym jest, że za tym się kryje pewien plan? Jakżeż antychryst mógłby rządzić światem, jeśli świat byłby podzielony granicami? Jeśli gdyby chciał wjechać do Polski, czekałyby go na granicy, powiedzmy sobie, wojska z pistoletami. Jakżeż mógłby rządzić światem podzielonym na różne państwa, państewka? Dlatego, gdy ja ten temat przygotowywałem i wygłaszałem 30 lat temu, to sam nie wiedziałem, jak to się stanie. Nie wierzyłem, że przyjdzie taki moment, że będzie można jechać do Niemiec, do Belgii, nawet nie zauważając, że jest granica. A dzisiaj to jest możliwe. Dlaczego to się tak stało? Dlaczego to się dzieje? No właśnie dlatego, żeby nie było granic, żeby się narody wymieszały do tego stopnia, by gdy przyjdzie antychryst, no nie miał problemów z przedostawaniem się, jego agenci, aby nie mieli problemów z przedostawaniem się z kraju do kraju. No a inny temat rozważmy. Dlaczego tak się usilnie dąży do tego, żeby złotego, funta, markę i inne waluty zamienić na euro? Dlaczego? No bo jeśli antychryst przyjdzie, no to jak będzie mógł uchwycić system finansowy różnych państw, jeśli tam w każdym państwie będzie inna waluta? On nie będzie mógł się tym zajmować, żeby przezmieniać złotówkę na euro, funta na euro. Nie, waluta musi być ujednolicona, system bankowy musi być ujednolicony, bo wtedy on wszystko będzie trzymał w swoich rękach. No popatrzcie, co się dzieje. No popatrzcie, co się dzieje, że już decyzje do tej pory podejmowane przez Sejm Polski, rząd Polski, przenosi się dokąd? Przenoszą się dokąd? Do Brukseli. To, co tam zadecydują, temu się musimy podporządkować. No bo jeśli antychryst przyjdzie i każdy kraj będzie się rządził swoimi prawami, no to on biedaczyna, że tak powiem, niczego nie zdziała. Wszystko będzie już tak ujednolicone, wszystko już będzie tak uporządkowane, usystematyzowane, że on zasiądzie na swoim miejscu i będzie, że tak powiem, odpowiednio sterował. Powiem nawet więcej. System religijny będzie tak podporządkowany, będzie tak ujednolicony, to się w którymś momencie stanie, no jeszcze może to, może na początku wielkiego ucisku to się stanie, że powiedzmy sobie tak, że system religijny będzie mu podporządkowany. No nie byłoby możliwe, żeby antychryst przejął władzę nad światem, a szczególnie nad Europą, jeśli więcej do powiedzenia w poszczególnych krajach mają przywódcy religijni. No cóż on by mógł zdziałać w Polsce, jeśli powiedzmy system religijny polski by powiedział stop, my się na to nie zgadzamy. No który z naszych rządzących by się na to zdobył? Żaden, bo go nie wybiorą następnej kadencji. W związku z tym to będzie wszystko tak uporządkowane, ujednolicone, będzie ta jakaś światowa, fałszywa ekumenia, która się mu podporządkuje. A on będzie, że tak powiem, rządził wszystkimi dziedzinami życia, finansowymi, gospodarczymi, politycznymi, w tym także i religijnymi. No, będziemy może o tym mówić, a może nie, bo to nie będzie akurat tematem naszego rozważania. 17 rozdział Apokalipsy wyraźnie pokazuje, że na czerwonym zwierzu, a czerwonym zwierzęciem jest antychryst, siedzi wszetecznica. Siedzi wszetecznica, a wszetecznica to nikt inny jak odstępczy kościół albo kościoły, które kierują antychrystem, podpowiadając mu, kogo prześladować, a kogo nie. A zatem muszą być pewne rzeczy uporządkowane, zanim on się pojawi. I kochani, to się już powoli, ale systematycznie dzieje. No przecież niedawno wybraliśmy prezydenta Europy. Niedawno, no więc tworzy się rząd. Jaki rząd? Ogólnoświatowy rząd, a zwłaszcza jeśli chodzi o Europę. Bo to tu na terenie byłego cesarstwa rzymskiego antychryst będzie miał swoje wpływy, szczególne wpływy. No więc, gdy obserwuję to, co się dzieje, to zauważam, że wszystko idzie w tym kierunku, aby przygotować grunt do pojawienia się antychrysta. On się pojawi w momencie, gdy Kościół zostanie zabrany. Gdy Kościół zostanie zabrany, będzie to człowiek, jak już powiedziałem, będzie to człowiek. To nie jakiś anioł, bo Biblia mówi, że będzie to człowiek. Być może, jeśli Chrystus ma przyjść niebawem, jutro, pojutrze, to być może on się już kształci w jakimś uniwersytecie, w jakiejś akademii. Być może już powiła go jakaś matka gdzieś na globie ziemskim. A zatem, kiedy Chrystus przyjdzie i Kościół zabierze, to on już będzie dorosłym mężczyzną zdolnym do objęcia rządów nad światem. No i w związku z tym rodzi się w sercach wierzących ludzi wiele domysłów. Kim będzie ten antychryst? Kto to może być tym antychrystem? Kto to może być tym antychrystem? I w zależności od tego, gdzie ucho przyłożycie, to różne na ten temat krążą teorie. Gdybyście posłuchali na przykład Świadków Jehowy albo też skrajnych adwentystów, to byście usłyszeli, że tym kimś jest oczywiście papież. Papież jest tym antychrystem. Nie myślę, że ja bronię papieża. Nie. Ja tylko chcę przedstawić obiektywną prawdę i obiektywne moje spostrzeżenia. Skąd się bierze przekonanie, że antychrystem jest papież? No bo apostoł Paweł powiada w liście do Tesaloniczan, że w świątyni Bożej jak Bóg zasiądzie, uważając się za Boga. Czy mam wam to przeczytać, czy to dobrze znacie? Drugi list Pawła do Tesaloniczan, tam jest o tym mowa. A więc drugi list Pawła do Tesaloniczan, ten czytany przez nas drugi rozdział o tym mówi. Może jednak to przeczytam. O, rozdział drugi, wiersz czwarty. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. No, a papież, jeśli wam dobrze wiadomo, Jeśli wam wiadomo, na swojej tiarze, a więc na swojej czapce, którą nosi taka w kształcie ust ryby, być może zauważyliście, jeśli nie, to się w przyszłości przypatrzcie, taką czapkę rozdwojoną, rozpołowioną w kształcie ust ryby papież nosi na swojej głowie. I tu na końcu tej tiary, tej czapki, tego co nosi, ma wypisane po łacinie Vicarius Filii Dei. A więc Vicarius Filii Dei. A więc następca, namiestnik Boga na ziemi. Ten napis oznacza namiestnik, namiestnik Boga na ziemi. I teraz wiecie, że każda litera alfabetu łacińskiego da się zamienić na liczby. A więc możemy przeprowadzić, ja nie mam tutaj tablicy, żeby to pokazać, a więc moglibyśmy każdą literę łacińskiego alfabetu zmienić teraz na liczbę. I każda z tych liter, Vicarius Filii Dei, która oznacza namiestnik Boga na ziemi, po przemianowaniu na liczbę i po dodaniu, po sumowaniu daje summa summarum liczbę 666. A wiadomo nam, że pod koniec wielkiego ucisku Antychryst będzie pieczętował ludzi liczbą swojego imienia albo swoim imieniem, a liczbą jego imienia jest liczba 666. A zatem po sumowaniu Vicarius Filii Dei tych liter wychodzi 666. I stąd się wyciąga wniosek, że chodzi tu o papieża, że on jest tym antychrystem. Ale to nie jest do końca rozsądne. To nie jest do końca rozsądne. Dlaczego? Dlatego, iż czytaliśmy z objawienia świętego Jana z 13 rozdziału, że za antychrystem poszła cała ziemia, wszystkie narody. Cała ziemia, wszystkie narody, wszystkie języki, wszyscy ludzie uznali go za swojego lidera i przywódcę i Mesjasza. Wszyscy. A skoro wszyscy, to nie możemy mówić, że Izraelici nie, że Żydzi nie. Musimy powiedzieć, że także i Żydzi. Powiem wam więcej. Oni na tyle zaufają antychrystowi, iż pozwolą mu nawet, aby im wybudował świątynię. Zgodzą się na to, żeby im wybudował świątynię, ale będziemy o tym mówić już nie tym razem, może w przyszłą środę. W każdym razie Żydzi także w całości pójdą za antychrystem, uznając go za swojego lidera i za Mesjasza. Kochani, na ile znam Żydów, na ile ich znam, a byłem tam 5 razy, na ile ich znam, to jest absolutnie niemożliwe, żeby uznali goja, czyli poganina, nieobrzezanego, za Mesjasza, za swojego przywódcę. No a papież jest przecież kim? Poganinem w ich oczach. To nic, że przywódcą religii, ale nie jest Żydem. Oni za Mesjasza mogą uznać tylko kogoś, kto jest Żydem. No więc już z tego wynika logiczny wniosek, że nigdy by Żydzi nie uznali papieża za Mesjasza, więc papieża antychrysta za Mesjasza, ponieważ nie jest Żydem. Musiałby ten papież pochodzić z narodu izraelskiego. Z kolei, no, wyobrażacie sobie, żeby Polacy uznali Żyda za papieża? Skoro jeszcze dzisiaj na murach się widzi gwiazdę Dawida wiszącą na szubienicy albo bij Żyda, to jest niemożliwe. Mimo wszystko antysemityzm ciągle panuje w sercach wielu, nawet wierzących ludzi. Nawet wierzących ludzi. To jest więc absolutnie niemożliwe. W związku z tym niektórzy dochodzą do wniosku, że antychryst niezależnie od urzędu papieskiego, a więc niezależnie od papieża, Antychryst będzie człowiekiem wywodzącym się z narodu izraelskiego. Że to musi być ktoś, kto się będzie wywodził z narodu izraelskiego. To nic, że będzie z izraelskiego narodu, choć nie będzie papieżem, to jednak tłumy pójdą za nim. Jako przywódcą państwowym, jako rządzącym, jako stojącym na czele światowego rządu. Na jakiej podstawie mówi się, że nim musi być ktoś z narodu izraelskiego? No na tej podstawie, że jeśli Żydzi go mają uznać za swojego Mesjasza i swojego lidera, to musi to być Żyd. Mało, nawet się wskazuje, mówi, z jakiego plemienia może się wywodzić Antychryst. I wszystko wskazuje na to, czy powiedzmy bibliści podkreślają, zauważają, że Antychryst prawdopodobnie, jeśli będzie wywodzić się z narodu izraelskiego, to będzie się wywodził z pokolenia Dan. Pokolenie Dan było jednym z największych pokoleń w Izraelu. Zamieszkiwało terytorium na północy i na południu, a więc było dość licznym pokoleniem. Ale to pokolenie charakteryzowało się tym, że było najbardziej podatne na bałwochwalstwo. To ono jako pierwsze wprowadziło bałwochwalstwo. Jako pierwsze otworzyło się na zwodniczego ducha, odwróciło się od Jahwe w kierunku posągów. Ciekawą rzeczą jest zauważyć błogosławieństwo patriarchy Jakuba nad swoimi synami. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 49 i czytajmy może wiersze 16, 17 i 18. 16, 17 i 18. Cały 49 rozdział, bracia i siostry, to rozdział mówiący o tym, jak Jakub przed swoją śmiercią zgromadził swoich 12 synów i każdego z nich błogosławił, wkładając na niego ręce i jednocześnie wypowiadając prorocze słowa mówiące o tym, czym to pokolenie będzie w przyszłości. I tak było, gdy mówił o Rubenie, tak mówił, gdy mówił o Symeonie, o Lewim, tak było, gdy mówił o następnych pokoleniach, aż wreszcie podszedł Dan. Aż wreszcie podszedł do Jakuba Dan. I oto wyciąga swoje ręce Jakub, ten sędziwy człowiek, i błogosławi Dana, a jednocześnie prorokuje nad nim. I co mówi Jakub? Dan sądzi swój lud, jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Nad żadnym z swoich synów Jakub takiego proroctwa nie wypowiedział. Nad Danem wypowiedział, że będzie on jak wąż, że będzie on jak żmija, że będzie on kąsał, że jeźdźcy będą spadać na wznak, a więc będzie czynił nieszczęście. Zdumiewające, że to właśnie nad Danem takie wypowiada słowa. Ale jeszcze bardziej zdumiewające jest to, co jest w 18 wierszu powiedziane. A w 18 wierszu jest powiedziane, że nagle Jakub, jakby przestraszony, przerażony, woła: zbawienia Twego oczekuję, Panie. Duch Jakuba przeraził się, mówią bibliści, na widok tego, co mu dane było zobaczyć, co będzie czynił Dan, albo ktoś z pokolenia Dan, że będzie pustoszycielem tej ziemi, że będzie siał terror i śmierć na tej ziemi, bo to będzie robił Antychryst. I kiedy Jakub zobaczył to straszliwe żniwo spowodowane przez Antychrysta, który wyszedł z pokolenia Dan, tak się przeraził, że zawołał: O Panie, zbaw mnie, zachowaj mnie, zbawienia Twego oczekuję. I na tej podstawie niektórzy powiadają, że właśnie z pokolenia Dan wyjdzie Antychryst. Zwróćcie też, kochani, uwagę, na Apokalipsę, na objawienie świętego Jana, rozdział 7. Zauważcie coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o Dana. Patrzcie, do rozdziału 7 i oto co czytamy. Czytamy tu o 144 tysiącach opieczętowanych. Proszę śledźcie. Z plemienia Judy, wiersz 5. Z plemienia Rubena, także wiersz 5. Z plemienia Gada, także wiersz 5. 6 wiersz. Z plemienia Asera, z plemienia Naftalego, z plemienia Manasesa. 7. Z plemienia Syłona, Lewiego i Sachara. Z plemienia 8. Zebulona, Józefa, Beniamina. Zauważyliście coś? Nie ma pokolenia Dan. Czyżby Bóg się pomylił? Czyżby Duch Święty się pomylił, nie wpisując tutaj pokolenia Dan? Nie, Bóg się nie myli. Duch Święty się nie pomylił. Coś innego musi być przyczyną, że z pokolenia Dan nie ma tutaj przedstawicieli. I właśnie mówi się, że dlatego, iż z pokolenia Dan wyjdzie ten człowiek zatracenia, ta bestia, to zwierzę, Antychryst. Bóg wykreślił to pokolenie. Z dwóch powodów. Dlatego, że jako pierwsze wprowadziło bałwochwalstwo, a po drugie dlatego, że wydało spośród siebie człowieka Antychrysta. Dlatego Bóg wykreślił to pokolenie. I jeśli by tak było, powiadam, to wtedy Żydzi nie będą mieli najmniejszych problemów z zaakceptowaniem tego przywódcy, nawet będą dumni. To jest Żyd, to jest jeden z nas. I wtedy pójdą za nim. A wraz z Żydami pójdą i inne narody, by się podporządkować Antychrystowi. A co będzie dalej czynił Antychryst? Jakie będą dalsze wydarzenia w okresie Wielkiego Ucisku? Niestety musimy to przenieść na następne spotkanie. Chcę zakończyć może nie tym, co przed chwilą powiedziałem. Chciałbym raczej powiedzieć, mój drogi, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, po zabraniu Kościoła ziemia znajdzie się w straszliwym ogniu prześladowania, znajdzie się w straszliwym ogniu pustoszenia, do tego stopnia, że ludzie będą wołać: góry, pagórki, przykryjcie nas. A więc jest rzeczą nierozsądną oczekiwać biernie na to, co się wydarzy. Rzeczą mądrą jest zająć taką postawę, jak zajął Henoch. Otrzymać świadectwo, zanim przyjdzie Chrystus, że się podobam Bogu. Na wstępie dzisiaj czytaliśmy o 10 pannach. Wcale nie musisz należeć do tych 5 nierozsądnych, głupich panien. Możesz być tą mądrą panną, oczekującą na przyjście oblubieńca. I gdy oblubieniec przyjdzie, możesz wejść przez te szeroko otwarte drzwi, o których mówiliśmy poprzednim razem, a o których jest mowa w 4 rozdziale objawienia świętego Jana. I zobaczyłem szeroko otwarte drzwi i usłyszałem głos: przyjdź tutaj. Niech nam Bóg wszystkim w tym dopomoże. Amen.